Dobry wieczór, można powiedzieć. Dobry wieczór Państwu, siódma. Bardzo dziękuję za zaszczytne zaproszenie. Bardzo miło. Chyba drugi raz w życiu w tej sali się znalazłem, pięknej. Bardzo dziękuję, żeście Państwo zechcieli o tak późnej porze przyjść, żeby posłuchać na ten temat. Który mnie samego trapi i intryguje rzeczywiście z kilku powodów ważnych. Jeden jest taki zabawny. Pomyślałem sobie, że będę chciał zacząć i skończyć od świętego Jana, który jest dla mnie taką w ogóle, powiedziałbym, źródłową przygodą filozoficzną, bo pamiętam to, jak mnie piorun uderzył, jak pierwszy raz w życiu jako mały chłopiec w kościele świętego Mikołaja usłyszałem prolog do świętego Jana i sobie myślałem, że to jest jakaś niebywała mowa. Cóż to w ogóle jest? Co to jest? Pierwszy rok chyba z tutaj obecnym księdzem profesorem Pajdą. Pierwszy rok moich wykładów na uniwersytecie było prologu świętego Jana i dzisiaj do niego wracam, bo to jest rzecz, rzeczywiście to jest tekst, tak jak ta Ewangelia, centralny z perspektywy filozofii. Znaczy tam się dzieją rzeczy i święty Jan mierzy się ze sprawami, które decydują o, można tak powiedzieć, o każdej Ewangelii, ale z perspektywy rzeczy, które są istotne, patrząc okiem filozofa, które decydują o uratowaniu kerygmy, o przekazaniu najważniejszej wiadomości w sposób integralny. No, wszyscy pamiętamy początek, prawda, z całą subtelnością gramatyczną, prawda? Jest to enarchen, hologos, prawda, gdzie jest greckie einai, które podkreśla to, że mówimy o logosie, który jest, a niektóry się staje, prawda? Potem z całą subtelnością wchodzimy w porządek rzeczywistości zmiennej i wtedy pojawia się czasownik stawać się. No to jest niezwykle subtelny wywód. Jest tam taki moment, który jest uderzający, właśnie taki wstrząsający. Po polsku się czasem mówi, że coś się pojawia jak Piłat w Credo. To tutaj nagle pojawia się nieoczekiwanie zupełnie i zaskakujące, kiedy jesteśmy już na tym takim poziomie niezwykłej platońsko-stoickiej subtelności dyskursu o logosie, jego chwale. Nagle pojawia się ni stąd, ni zowąd słowo sarx, które znaczy nawet nie ciało, jak elegancko tłumaczą to benedyktynietce, ale patrzę tu na Jana Kozłowskiego, moją wyrocznię w filologii klasycznej, zwłaszcza znawcę Pisma Świętego. Mięcho to znaczy mięso, prawda? Janek to jest mięso, prawda?
Może też znaczyć człowiek.
Tak, ale też. Ale to jest takie, no i człowiek i mięso, prawda? Mięso. Tak. Słowo stało się mięsem. Słowo stało się mięsem. Bardzo brutalne. Takie zaskakująco brutalne. Dałoby się to powiedzieć na wiele łagodniejszych sposobów, prawda? Żeby zaraz po chwili dodać, że ujrzeliśmy chwałę Jego. Czyli, no właśnie, czyli z jednej strony mamy takie sprawdzenie logosa, jak to Poniatowski, bardzo to zręczne, logosa, nie logosu, logosa do mięsa, a zaraz po chwili natychmiast przypomina Jan, że to nie nastąpiła jakaś redukcja, prawda, tylko nastąpiło coś, co pozwoliło zobaczyć, ujrzeć, tu jest też takie bardzo zmysłowe słowo, ujrzeć chwałę poprzez to mięso albo w tym mięsie tego słowa, które einai, prawda, które bytuje wiecznie, które jest. I ono nagle staje się mięsem. bo ono egeneto, prawda? Sarx egeneto, to już nie jest einei, ono się stało mięsem. O co Janowi chodzi? Skąd taka brutalna, nagła, nieoczekiwana, takie przedsięwzięcie w tym pięknym, poetyckim, filozoficznym wywodzie? Otóż dlatego, że Jan ma uczucie, że od dosadności, precyzji tego sformułowania zależy, czy on uchroni tę dobrą nowinę przed prawdopodobnie największym zagrożeniem, które pojawia się z tą bardzo wcześnie. To tak mówiąc trochę publicystycznie, ja bym powiedział tak, pewnie teolodzy tu obecni potwierdzą, nie ma większego pośród teologów od diabła i zresztą wierzących teologów, o tak, wierzących, takich, którzy nawet widzieli twarzą w twarz, prawda? No, mała grupa, bardzo się to zawęża. I on z jego przenikliwością wie, że pierwsza herezja, którą wyprowadza, to jest ta, która jeśli by się powiodła, to byłaby sztychem w samo serce chrześcijaństwa. Od razu by je zabiła, zniosłaby, unieważniła. I to jest doketyzm. To jest przekonanie, że wcielenie było tylko pozorne, że się nie dokonało. Że nie dokonało się to największe spotkanie, prawda, między tym, co einai, a tym, co jest zmienne i cielesne. Jeżeli przyjmiemy perspektywę doketystów, czyli tych, którzy twierdzą, że Chrystus wcielił się tylko na pozór, cokolwiek to znaczy, bo tych wariantów może być bardzo wiele, to tym samym Betlejem nie staje się momentem omega całej myśli greckiej. Nie jest niczym, do czego prowadziła cała myśl grecka. Tam się nic nie wydarza, no i nasza nadzieja i nasze zbawienie też jest tylko pozorne. Cyceron mówi, że to Sokrates sprawdził filozofię z nieba na ziemię. To jest zręczna maksyma, więc się pod nią podłączam, ale ona jest nieprawdziwa. Filozofię z nieba na ziemię sprawdził Chrystus w Betlejem. To jest ten moment, w którym połączyły się te dwa najskrajniejsze pierwiastki, które nigdy się w wyobraźni Greków, mimo wielu starań i usiłowań, połączyć nie mogły i których połączenie wydawało się pod wieloma względami skandaliczne. Dlaczego doketyzm wydaje się Janowi słusznie tak silny jako pewna pokusa intelektualna? Otóż dlatego, że on wyrasta z bardzo głębokiej pobożności. On nie wyrasta z pogardy dla bóstwa, on wyrasta z pewnego typu pietas, takiego bardzo pokornego. Wyrasta z duchowości, która chce uchronić słowo przed poniżeniem, prawda? Właśnie przed powiązaniem go z czymś tak podłym jak mięso. Jak sobie popatrzeć na tę konstrukcję, którą Jan proponuje, gdzie on mówi, że się logos stał się mięsem, prawda? I zaraz mówi o chwale, to właśnie dlatego, że to jest ta konstrukcja, która jest niebezpieczna. Doketi mówią, logos jest pełen chwały i dlatego nie może stać się mięsem. To jest gorszące, to jest obrzydliwe. I to jest oczywiście tak, że my dość dobrze dzisiaj rozumiemy te społeczne kategorie, prawda? Bo jak nagle odsuniemy od siebie tę piękną, utrwaloną w dzieciństwie atmosferę świąt Bożego Narodzenia i przestaniemy myśleć o szopce poprzez pryzmat pastorałek Leona Schillera, która tutaj jest tu obecną Anną Kilian kiedyś robiliśmy w kościele Świętego Krzyża w czasach stanu wojennego. Anna w niezwykłej roli żony Heroda, ja pachoła Herodowego zaledwie, ale te wspomnienia są głębokie i mocne. Ale kiedy nagle o tym zapomnieć, no to łatwo sobie uświadomić, że Betlejemska szopka jest społecznym dnem poniżenia, prawda? Znaczy odrzucenia, wyrzucenia na margines, no by czegoś strasznego, czegoś, ja bym powiedział, my zdajemy sobie sprawę z poniżenia krzyża, ale to poniżenie betlejemskiej szopki nam się tak, tragizm betlejemskiej szopki nam ulata, prawda? No ale oczywiście to poniżenie nie jest tylko dla Greków poniżeniem społecznym, choć i ono już byłoby straszne, bo jest jeszcze poniżeniem kosmicznym i by tak rzec ontologicznym. I to jest to, przed czym Doketi chronią słowo. To jest ten rodzaj profanacji. To jest ten rodzaj profanacji. Chrześcijaństwo jest atakowane w imię lęku przed profanacją, przed zbezczeszczeniem. To jest niezwykle silny motor doketyzmu. Zresztą po dziś dzień, bo doketyzm wydaje mi się być do dzisiaj jedną z najsilniej obecnych form duchowości parachrześcijańskiej, czy takiej, która stale chrześcijaństwo podgryza. Jedna z najczęstszych fraz, z którymi spotyka się filozof chrześcijanin w różnych środowiskach, znaczy od, powiedziałbym, od Uniwersytetu Warszawskiego po Oxford, to jest taki, że to jest takie piękne, prawda, w co wy wierzycie, ma tyle takich rozmaitych, atrakcyjnych rzeczy, tylko wygłupiacie się z tymi cudami, prawda, z tymi zmartwychwstaniami, jakby się z tego wyłuskać i zostawić tę taką piękną, czystą, ideową rzecz, to właściwie byłoby bardzo dobrze, prawda? To jest taka pokusa zgorszenia Betlejem i krzyżem, która jest stale obecna i dobrze dzisiaj zrozumiała. Jeśli nie wiem, czy Państwo pamiętają reakcje, i nie mówię o reakcjach na artystyczną stronę, bo te mają prawo być różne, ale reakcje na pasję Gibsona, prawda? Znaczy część spośród głosów oburzenia wprost odnosiła się do okrucieństwa i dosłowności pasji. Nie sposobu opowiadania o pasji, ale samej pasji, prawda? Mówiono, że zrobiono rzeźnię na przykład. No tak, pisze o tym prorok, prawda? Baranek na rzeź poradzony, to była rzeźnia. I to oburza Doketów, bo to jest spotkanie rzeczywiście z perspektywy antycznego myślenia nieprawdopodobne, bo to jest spotkanie kategorii, które rozpinają całą strukturę myślenia o świecie. Z jednej strony mamy to, co zmienne, to, co mówi genialnie Krokiewicz, nazwał to, wykorzystując greckie źródło słów, gignetycznym, czyli to, co ciągle się zmienia, to, co rodzi się i umiera, to, co się psuje i znowu obumiera, i znowu rodzi, i znowu umiera, z tym, co niezmienne. To jest to, co wysokie i to, co niskie. To, co boskie w sensie uraniczne, z tym, co niskie, ziemskie, chtoniczne, wegetatywne. No i wreszcie to, co wieczne, z tym, co śmiertelne. No i to jest, jak powiadam, wątek dla chrześcijan zrozumiały. Powiedziałem, że dzisiaj obecny, ale właściwie obecny przez całe chrześcijaństwo. W starożytności niezwykle silny, bo on się łączy z pewnym pokusą myślenia o czystości. Znaczy, doketyzm to jest cały zespół pojęć i zachowań, które łączą się z pewnym sposobem myślenia oczywiście o wcieleniu jako takim, ale w ogóle z pewnym osądem rzeczywistości zmysłowej, surowym, prawda? Zwykle połączony jest z jakimś typem takiego bardzo uduchowionego radykalizmu, dlatego nie jest czymś łatwym do zidentyfikowania. Co więcej, nie każda forma radykalizmu musi być zaraz doketyzmem, ale on skleja się chętnie z rozmaitymi formami takiej bardzo radykalnej, afirmatywnej duchowości. Na przykład z czystością, prawda? Znaczy to jest tak, że czystości bardzo często towarzyszyć może taka pokusa, czy wezwaniu do czystości, taka pokusa nie ascezy i panowania nad namiętnościami, ale taka pokusa pogardy dla ciała, prawda, dla prokreacji, dla małżeństwa. Bardzo silna pokusa potępienia świata jako całego, prawda? No, pamiętacie Państwo naftę z Czarodziejskiej Góry, prawda, który który podsuwa młodemu Hansowi Castorpowi De contemptus mundis ive de miseria conditionis humanae, późniejszego papieża Innocentego III Lotara. To jest wątek, który jest bardzo silnie obecny. Zwykle jak się mówi o tym, co się, skąd to się wzięło i na czym polega to napięcie między Janem a myślą starożytną, no to podaje się cały szereg takich elementów z katalogu filozofii greckiej, no, greckiej, rzymskiej, ale też szerzej z takiego sposobu myślenia o świecie. No bo mówi się tak, z jednej strony to jest, no, to są takie bardzo wielkie obrazki, więc wybaczcie Państwo, można znaleźć tu oczywiście dużo rozmaitych wyjątków, ale powiem tu o takim podstawowym napięciu. Powiada się tak, z jednej strony jest w tym myśleniu obecna zmienność i to jest taka ontologiczna perspektywa świata, prawda? Z drugiej strony to, co niezmienne, czyli taka rzeczywistość, to napięcie tego, co się zmienia i tego, co się nie zmienia. Tak jest rozpięty świat, prawda? Wszystko jedno, czy to będzie jakiś neoplatoński wzorzec emanacyjny, czy to po prostu będzie jakiś bardzo radykalny dualizm, ale z jednej strony i to są rzeczy nacechowane też aksjologicznie, prawda? Znaczy jest to, co się zmienia i to jest nikczemne zarazem, nic nie warte, bliskie niebytu. To, co istnieje naprawdę, to, co zasługuje na te poważne, wielkie czasowniki i wielkie określenia z dużej litery, to są duch, idee, formy i to się nie zmienia, prawda? To jest ta pierwsza wyraźna cecha i ona dotyczy ontologii. Z punktu widzenia, no i to też oczywiście jest samoistność i niesamoistność, prawda? Trwanie, wieczność i rozpad. Z drugiej strony to jest oczywiście epistemologia, prawdziwa wiedza, wiedza poważna, ta, która owocuje prawdą, to jest ta, która ma niezmienne przedmioty poznania, prawda? Czyli właściwie to, co interesuje dzisiejszą naukę, to na przedmiot poznania filozoficznego nie, na takie pojęcie nie zasługuje. Niektórzy powiadają, filozoficzni analitycy powiadają, że to jest przez predylekcję do zmian nieokreślonych czasowo jest taka teoria, że po prostu, ponieważ oni nie mieli dobrej chronologii, no to nie potrafili pisać o niezmiennej rzeczywistości inaczej niż wówczas, gdy przedmiot był niezmienny. No ale to są takie trochę żarty. Rzeczywiście w epistemologii jest tak, że to, co rodzi prawdę, to są byty niezmienne, prawda? To, co się zmienia, może owocować wyłącznie mniemaniami, ponieważ no, orzeczona o tym zdanie staje się chwilę później nieprawdziwe. Jan Kozłowski siedzi na krześle, za chwilę wstanie i zdanie Jan Kozłowski siedzi na krześle będzie nieprawdziwe. To trochę przesada, ale oczywiście to czyni tę rzeczywistość zmienną podejrzaną ontologicznie. Ona robi wrażenie takiego czegoś, o czym nie da się, o czym nie da się poważnie orzekać. Jest też taki wymiar kosmologiczny, bardzo silnie wbudowany w wyobraźnię antyczną, który łączy się z podziałem na jakiś świat podksiężycowy i świat nadksiężycowy. Prawda? Wszystkie te obrazy wzięte z antycznej poezji, w której ktoś spogląda na gwiazdy, to są spojrzenia człowieka, który kieruje wzrok na porządek, którego świat, w którym żyje, jest pozbawiony. Jak się mówi o jakichś wizjach antycypujących albo równoległych do koncepcji grzechu pierworodnego, to ta jest tego najbliższa. Ten świat pod spodem jest niedoskonały. Porządek w nim kuleje, zawiódł, prawda? Coś się nie składa, prawda? On jest, poeci powiedzą V wieku, powiedzieliby, że, znaczy albo my byśmy powiedzieli, bo to pojęcie jest późniejsze, że on jest tragiczny, prawda? On jest niespójny. Coś jest w nim takiego, że ta rzeczywistość nie podlega prostej zasadzie. Owszem, gwiazdy tak, dlatego filozof, Platon posuwa się tak daleko w Timajosie, że powiada, że człowiek niewidomy, jak nie jest filozofem, to nie ma powodu narzekać, prawda? Bo wzrok jest po to, byśmy mogli śledzić ruchy gwiazd i poznawać harmonię, którą mamy zaszczepić w sobie, prawda? Ta rzeczywistość tutaj jest taka słaba, stąd wracam ciągle do tego Jana, stąd obecność tutaj Logosa jest czymś takim no, dziwacznym, prawda? Tu się nie ujawnia w tej rzeczywistości wprost nic z tamtego lepszego świata. My możemy oczywiście wykryć jakieś prawidłowości. To zafascynowało, z tego się zrodziła filozofia, prawda? Na przykład prawidłowości liczbowe w muzyce, prawda? Oni odkryli nagle, że można odpowiednio naciskając struny znaleźć model matematyczny dla dźwięku. Prawda? Niesamowite odkrycie. Podobne odkrycia robili patrząc na gwiazdy. Okazywało się, że można kształt nieba opisać w jakieś wzory, prawda? Czyli że jest jakaś inteligibilność. Ale ona właśnie zwykle dotyczy tego, co kryje się poza postacią zjawisk, bo w samym świecie podksiężycowym jest po prostu chaos. Po prostu okropny, nie nadający się do niczego chaos. Kolejnym elementem, który czyni to spotkanie świętojanowe takim wstrętnym i gorszącym, jest też w ogóle sam sposób myślenia o tym, z czego świat powstał, prawda? To jest jakaś taka dziwna materia, która sama w sobie jest podła i nieokreślona. W Timajosie już wspomnianym, ważnym z tego punktu widzenia, to jest tak, że jest jakiś porządek wzorców i jest tam demiurg, który rzeczywistość kształtuje. Ona jest na wzór czegoś zrobiona, ale ulepiona jest z jakiegoś składnika, który jest czymś urągającym powadze. Jest jakąś taką, jest takim materiałem. Wreszcie kolejnym problemem, który się tu pojawia, który musiał się w takiej galopadzie myśli przemknąć przez głowę starożytnych, musiał się przemykać przez głowę starożytnych czytelników świętego Jana, jest też taka myśl, że człowiek jest duszą, prawda? W świetle tego wszystkiego, co powiedziałem, taka myśl, że człowiek jest jakimś integralną kompozycją duszy i ciała, musiała się wydawać dziwna, prawda? Owszem, jesteśmy z ciałem powiązani, temu nikt nie przeczył, ale to połączenie wydawało się czymś człowieka poniżającym, prawda? To jest tak, że w najlepszym razie wyobrażano sobie ten związek w taki sposób, jaki opisują to obraz chyba wzięty z Filona Aleksandryjskiego, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest taki tak najłagodniejszy, to jest taki, że rozum to jest jeździec, prawda, a ciało to jest koń, prawda? Czyli, ale to zawsze jest taka sytuacja, w której mamy coś takiego dzikiego, co trzeba okiełznać, co by nas wywiodło na manowce, coś, co jest niepokojące i groźne. Wreszcie z tego wynika oczywiście pewna wizja nieśmiertelności, pewna wizja cnoty, w której, powiadam, w najlepszym razie opanowanie tego pierwiastka, ale tak naprawdę celem jest raczej wyzwolenie się z niego w jakiejś formie. Oczywiście to nie znaczy, mimo oczywisty pociąg zgody na samobójstwo na przykład, ale to zwłaszcza w tych czasach bliskich chrześcijaństwu chętnie przeradzało się w jakieś formy takiej bardzo radykalnej w neoplatonizmie ascezy, która kazała ten pierwiastek brutalnymi metodami sprowadzać na właściwe mu miejsce. W etyce oczywiście to skutkuje bardzo duchową koncepcją cnoty i dużymi kłopotami z praktyczną realizacją postulatu szczęścia, który jest naczelnym postulatem filozofii antycznej, bo ta duchowo-cielesna kompozycja sprawia, że człowiek jest zawsze jakoś przez to ciało poniżany, prawda? Ono ma jakieś potrzeby, i pojawia się problem w zależności od tego, na ile uważa się ten związek za ważny, tyle trzeba temu ciału oddać, prawda? Czyli stoicy powiadają, można się zupełnie wyzwolić z tej perspektywy cielesnej, całkowicie sobie z tym dać spokój. Wówczas duchowa cnota jest wszystkim, co nam potrzebne. Bliżsi mi perypatetycy powiadają, nie, ten związek jest jednak integralnie ludzki. W związku z tym dobra społeczne, rodzina, dobra cielesne nie są czymś, od czego możemy abstrahować. Ale to z kolei tak przyjęcie takiej perspektywy stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji ideału szczęścia, bo jak uzależniamy go od tego, co zmienne, prawda, to i nasze szczęście zaczyna zależeć od rąk złodzieja, prawda, ognia, który spustoszy zbiory, albo udanych bądź nieudanych dzieci na przykład. Tak? I to jest, więc to napięcie było zawsze obecny. W ramach tego, powiadam, takiego klasycznego wyjaśnienia tego fragmentu, po drugiej stronie stawia się stawia się z kolei te pierwiastki, które chrześcijaństwo wprowadza i do kosmologii, i do antropologii, i do wizji eschatologicznej, czyli no po pierwsze to jest koncepcja stworzenia z niczego, prawda, która no to jest na antypodach tego pomysłu Timajosowego, bo oznacza, że nie istnieje nic, co poprzedza akt stwórczy, prawda? Znaczy to wszystko jest efektem jednego fiat, prawda? Jakkolwiek je rozpisać w Księdze Rodzaju, to w tym stansie powołany do bytu zostaje rzeczywistość w całości dobra, prawda? W całości dobra. To jest zupełnie inna perspektywa, prawda? Znaczy ktoś, kto tak myśli, przyjmował perspektywę janową już bez takiego zdumienia, prawda? Znaczy w tej perspektywie mięso też jest czymś stworzonym przez Boga. Ta przepaść jest oczywiście ciągle gigantyczna, to napięcie jest niezwykłe, tu nie ma żadnych wątpliwości, ale to nie jest już spotkanie no, czegoś, co penetruje jakieś granice niebytu, prawda? Negacji wszystkiego, co pozytywne z logosem. Drugi pierwiastek chrześcijański, który miałby to napięcie i tę kontrę do antycznej myśli zmieniać, znaczy tworzyć, to jest oczywiście wizja człowieka jako jedności duchowo-cielesnej, prawda? I to jest obok tego aktu stworzenia z niczego drugi pierwiastek. On oczywiście jest bardzo ściśle połączony z tym pierwszym. Niepodobna sobie tego wyobrazić całkowicie jako rozdzielonych rzeczywistości. One się przynajmniej wspierają, tak. To już nie jest ciało, nie jest już grobem duszy, prawda? Jak mówili Pitagorejczycy, jeśli tak mówili, a w każdym razie tak twierdzono, że mówili, jakieś tam potwierdzenia na to mamy, prawda? To już nie jest ta relacja radykalnej niewoli, jakiegoś głębokiego poniżenia, to jest sytuacja integralności, prawda? Sama w sobie dziwna, niepokojąca, nieoczywista, ale skutkująca tak dziwnym pomysłem, jak zmartwychwstanie cielesne. Rzeczywiście bardzo niepokojące. Wprawdzie dzięki Janowi Kozłowskiemu i naszemu wspólnemu koledze wiem, że zmartwychwstanie jako pewien pomysł literacki pojawiało się w starożytności, ale ja upierałbym się, że ono jednak nie miało waloru chrześcijańskiego. Było przede wszystkim aktem cudownego cofnięcia aktu śmierci. Czy ono nie polegało na wyniesieniu cielesności do rzeczywistości eschatologicznej, nie było powiązane z wizją ciała przemienionego, czyli z pewnego, że ono nie wiązało się z wizją telos, celu, które okazuje się w myśleniu chrześcijańskim dotyczyć nie tylko doskonałości duchowej, ale i cielesnej. To jest ta zasadnicza różnica. W tym sensie oczywiście mowa na Areopagu w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, ten niesłychany tekst tak frapujący filozofów i historyków, no bo pierwsze potwierdzone spotkanie chrześcijaństwa i filozofii to od razu w warunkach zupełnie nieprawdopodobnych, bo odbywające się na Areopagu po prawdopodobnie czymś na podobieństwo aresztowania świętego Pawła, bo tam jest mowa o tym, że wzięli go i zaprowadzili, prawda? To wydaje się miało cechy takiego przesłuchania i to od razu przed filozofami. Dlaczego przed filozofami, nie areopagitami, nie wiadomo. Może występowali tam jako nie biegli sądowi, nie mam pojęcia. No i to jest taka opowieść o tym, no, ile można zmieścić w logice koncyliacyjnej podobieństw pomiędzy tymi dwoma przedstawionymi modelami, o których wspomniałem, i wygląda na to, że można tam zamontować bardzo wiele ich, prawda? Tam jest no, mnóstwo subtelnych aluzji do Ratosa i do Epimenidesa i w ogóle do stoików w rozmaitych wersjach Paweł się dwoi, troi, żeby pokazać chrześcijaństwo w sposób, który mógłby być atrakcyjny dla tych filozofów, a w każdym razie niezdumiewający. Chociaż ja bym się upierał, że pozwala sobie też na duże ładunki ironii i żartów. Nie wiem, na ile filozofowie to chwytali, bo używa słów co najmniej dwuznacznych. Mówi, że widzę was bardzo pobożnymi, a to słowo właściwie może znaczyć bardzo zabobonnymi, prawda? Mówi, że spotkał ołtarz wzniesiony nieznanemu Bogu, a wszyscy wiedzieli, że były ołtarze wyłącznie wznoszone nieznanym Bogom. No i tak dalej, i tak dalej. Robi sobie takie rozmaite rzeczy, które pozwalają myśleć też, że to spotkanie nie jest po prostu tylko takim koncyliacyjnym aktem wobec filozofii pogańskiej, ale też jest wpisaniem się w rolę tego, który filozofię, tego, który wykorzystuje wzorzec Sokratesa przed Ateńczykami. O tak, znaczy ten sposób zachowania, i tam sporo jest rozmaitych fragmentów, które czynią tę relację, którą przypisujemy Łukaszowi, podobną do znanych nam zapisów procesu Sokratesa. Czyli Pawłowi mogło chodzić też o pewną prowokację, o pokazanie, że chrześcijaństwo przed filozofią jest tym, czym była filozofia przed miastem, prawda? Być może tak jest. Ale nie ma wątpliwości, że wiele tych sygnałów pozytywnych przekazuje. No i ta misja kończy się katastrofą niewątpliwą. No, katastrofą, prawda? Kiedy mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, to oni powiadają, wujek to tak chyba tłumaczy, jeśli dobrze pamiętam, posłuchamy cię o tym innym razem, prawda? Innym razem cię posłucham. Nie skazują go na nic, tu mu się upiekło w stosunku do Sokratesa, ale entuzjazmu tam nie ma. No i też mamy, gdyby rzecz miała być sukcesem, to pewnie pod koniec tego rozdziału przeczytalibyśmy, że jeszcze tego dnia przyłączyło się do niego, nie wiem, 300 Ateńczyków. Tymczasem pojawia się tam jedna pani i jeden niewiasta imię Damatris, jeśli dobrze pamiętam, i Dionizy, który potem zresztą stał się przyczyną jednego z najbardziej fascynujących w historii filozofii qui pro quo, ponieważ pewien myśliciel z V-VI wieku napisał dzieła, które podpisał jego imieniem. Mistyfikacja była tak skuteczna, że jakiś pedant to policzył. Święty Tomasz go tam kilkaset, jak nie kilka tysięcy razy cytuje, przydając mu autorytet ucznia świętego Pawła. Więc no, wyobraźcie sobie państwo, z jaką powagą w świecie chrześcijańskim mogły funkcjonować pisma kogoś, kto wydawał się być pierwszym nawróconym filozofem w Atenach. Prawda? Jest niesamowita rzecz, no ale to się rzeczywiście nie udaje i ta nauka nie przechodzi tej próby, prawda? Okazuje się, że zmartwychwstanie jest tym, o co się to rozbija. Jest to nauka nieznośnie paradoksalna. W tym sensie Paweł dopina celu, bo pewnym dowodem nie wprost prawdziwości nauki w tej tradycji filozoficznej była jej paradoksalność, prawda? Była paradoksan, była wbrew czy ponad potocznym mniemaniom obok nich, prawda? To filozofia jawiła się jako paradoksalna na wszystkich swoich wymiarach. No i tutaj jako paradoksalna jawi się nauka o zmartwychwstaniu. I w tym sensie wydaje mi się, że narracyjnie można bronić tezy, że 17 rozdział jest aluzją do procesów filozofów w Atenach i że to jest istotny zamiar, a nie próba pokazania, że nawracanie filozofów ma jakieś szczególne widoki przed sobą. Wydaje mi się, że ten element niestety nie jest tam obecny. I tak się zwykle to tło janowe przedstawia, czyli to wygląda jakoś tak, jak się na to patrzy, jakby w tej sprawie chodziło przede wszystkim Janowi o ciało i o zmienną rzeczywistość zmysłową. Ja bym powiedział, to jest dobra perspektywa. To jest dobra perspektywa, ale wydaje mi się, że jednak nie cała. Dlaczego ona jest dobra? No, my to rozumiemy, bo to jakoś tak się paradoksalnie stało, że i w naszych czasach myślę, że Kościół jest Kościół katolicki, może chrześcijaństwo, chociaż chyba już nie wszystkich denominacji, jest jedynym w dzisiejszej kulturze obrońcą ciała empirycznego, tak mi się wydaje. Znaczy w tym sensie jest jakieś takie paradoksalne kontinuum, prawda? Znaczy takie kontinuum w stosunku do tych czasów, o których mowa. Nieraz się nad tym zastanawiałem, przyglądając się z pasją temu, co się z cielesnością stało w obszarze kultury popularnej, prawda? Ta wielka obietnica rewolucji seksualnej, stworzenia takiej kultury, pierwszy raz konsekwentnej kultury hedonistycznej, prawda? Takiej, która postawi na głowie kategorię, będzie takim wielkim republikańskim przewrotem, skończyła się czymś moim zdaniem niezwykle ponurym dzisiaj, znaczy jakąś taką ponurą religią ciała idealnego, wyjątkowo mroczną, jedną z moim zdaniem najbardziej ponurych form religijności czy duchowości, o tak powiedzmy bezpieczniej, duchowości, jakie z historii kultury europejskiej znamy, bo to jest kultura pełna nienawiści do cielesności empirycznej, prawda? Znaczy to robiąc prasówkę wieczorną internetową, rzuciła mi się w oczy informacja o modelce sfotografowanej w Playboyu, którą internauci podejrzeli, że jest poprawiona. Jakaś polska modelka bardzo, bardzo znana. Powiększone i pośladki. Tak sobie myślę, no, modelki wedle mojej wiedzy, może nie nadzwyczajnej, są no, najdoskonalszymi z doskonałych wybranymi spośród tysięcy. No, myślę, że szansa na to, że w tej liczbie znajdzie się osoba obdarzona statystyczną cielesnością, jest stosunkowo niewielka. I proszę bardzo, nawet w tej sytuacji okazuje się, że trzeba interwencji Photoshopa, prawda? Bo jest coś niedobrze. No to gdzie jest teraz zwykła cielesność z tej perspektywy, prawda? Jeśli te boginie trzeba poprawiać i robi się to podobno nagminnie, prawda? Co jest z naszymi dołkami krzywicznymi, nierównymi łopatkami, niepokrytymi kaloryferem brzuchami, prawda? To jest jakaś, to są odrażające rzeczy, prawda? Ich nie ma w kulturze popularnej, one są wyparte. Znaczy jesteśmy, zdajcie sobie Państwo z tego sprawę, jesteśmy ohydni w świetle tej religijności, ohydni i grzeszni, prawda? Moglibyśmy się rzecz jasna nawrócić na tę religię ciała idealnego i wtedy moglibyśmy przyjąć pewne formy ascetyczne, które każda surowa religijność proponuje. Nieraz sobie wyobrażam, że proboszcz w mojej parafii w Józefowie proponuje w Wielkim Poście ćwiczenia wiernym, które standardowo zadają trenerzy w siłowni. Prawda? Przecież to TVN by z tego tematu nie schodził przez miesiąc, prawda? Tymczasem wystarczy wybrać się do osiedlowej siłowni, żeby dowiedzieć się, jakie wyrzeczenia trzeba w imię tej doskonałości popełniać, prawda? Ona ma swoje katalogi świętych, prawda? Czytamy o ich żywotach, prawda? O ich upadkach, prawda? Znowu zaczął jeść, przytył, potem znowu się podniósł. To jest duchowość par excellence, prawda? Ponura, straszna duchowość, taka wykluczająca nas wszystkich. Teraz jeszcze tak jak tu siedzimy, to ta sprawa wydaje się po prostu zabawna, ale ta duchowość wyklucza w sposób definitywny na przykład ludzi chorych, prawda? Wyklucza ludzi kalekich, wyklucza ludzi starych. ciało idealne ma być ciałem wiecznym, prawda? Jak każdy przedmiot wiary, prawda? Wszystko to, co nie spełnia jego standardów, wskazane jest na potępienie. Bardzo surowe potępienie. Poczytajcie Państwo statystyki o samobójstwach wśród młodzieży, prawda? To są ofiary tej duchowości bardzo często, prawda? Anoreksja jest chorobą wynikającą z religii ciała idealnego. Łączy się z potrzebą panowania, zarządzania własną wagą. Także to jest jakoś tak, zobaczcie Państwo taką dygresję, ale to jakoś... Jakiś czas temu przypadkiem, przez pewien czas byłem obecny na Facebooku i tam prowadziłem takie swoje konto i bardzo mi się spodobało, wpadło mi na to, powiesiłem takie zdjęcie, które się okazało, jak się mówi, fejkiem. Ale zdjęcie było bardzo intrygujące, bo była grupa sióstr zakonnych, która sobie robiła selfie na takim selfie sticku, a za ich plecami był tak sfotografowany z dołu Dawid Michał Anioła, ten z Akademii Florenckiej. Potem ktoś mi podesłał zdjęcie, okazało się, że to był fotomontaż. Siostry fotografowały się przy kolumnadzie Berniniego, ktoś podmienił tło. I intencja, jeśli taka była, tak się spodziewam, intencja żartownisza chyba była celu, bo ja myślę, że chodziło o skonfrontowanie zakonnego stroju z marmurowym przyrodzeniem Michała Aniołowego Dawida. A ja miałem uczucie nieprawdopodobnej harmonii tego obrazu. Znaczy myślałem sobie, one są tu absolutnie na miejscu. One są tu absolutnie na miejscu, dlatego że one reprezentują Kościół, który broni dziś cielesności w każdej postaci. Broni jej w hospicjum, broni jej w ciele tych, którzy mają podobno niepoprawną liczbę chromosomów, broni ją w ciałach ludzi kalekich, broni ją w ciałach nienarodzonych. One są na miejscu również przy ciele pięknego młodzieńca. Tak samo, dlatego że on opowiada historię życia, która zamieni Dawida w niedołężnego starca, prawda? To jest to samo ciało, prawda? Jeśli one mogą przy nim trwać, jak robią to tysiące sióstr na całym świecie w hospicjum, prawda, i w domach starców, to mają prawo do tego zdjęcia. Ale mają prawo nie dlatego, że jak czasem próbuje nam się to wmówić, chrześcijanie mają jakąś obsesję cielesności, tylko właśnie dlatego, że jej nie mają. Przedmiotem sporu i u świętego Jana i dzisiaj nie jest cielesność, ale jest całość. Całość. Akt stworzenia ex nihilo podkreśla odpowiedzialność za całość, prawda? W sensie moralnym. Odpowiedzialność za całość. I to jest powód, dla którego wydaje mi się, że Betlejem jest momentem omega filozofii greckiej, bo albo jeszcze szerzej, myśli greckiej, filozofii i religii greckiej, która wypracowała dwa takie fundamentalne modele antropologiczne. Jeden filozoficzny, jeden religijny, które za każdym razem próbowały dokonać pewnego typu afirmacji jakiejś strony ludzkiej rzeczywistości, ale nigdy nie znalazły języka, pomysłu, sposobu opowieści na to, by bronić całości. Ten pierwszy model, już o nim wspominałem, to jest model filozoficzny. On się łączy z bardzo czytelną hierarchią rzeczywistości, w której rzeczywiście ta granica désintéressement pojawia się na poziomie styku duchowości z ciałem, ale nie musi całkowity oznaczać całkowitego lekceważenia dla tego obszaru. No, znowu oczywiście to jest wielki problem takiego dużego obrazka, ale on łączy się przede wszystkim z afirmacją tego, co duchowe. Znaczy z bardzo radykalną afirmacją tego, co duchowe. Znaczy z porządkiem wertykalnym, prawda? Cielesność jest elementem problemu, które muszą zostać rozwiązane. Nie jest elementem afirmacji, tylko czegoś, co trzeba rozwiązać. Bardzo ciekawym rysem tego sposobu myślenia jest to, że jednym z zasadniczych sposobów wychodzenia z opresji, jakie tworzy ludzka niedoskonałość, ludzka niesamowystarczalność, jest odpowiedź polityczna. To polityka jest sposobem opuszczenia sfery ludzkiej niedoskonałości. Źródłem Grecy, znowu powiem, prawie wszyscy Grecy, myślą o rodzinie i państwie. Zresztą jak pokazują świeżo opublikowane badania profesora Rała, bardzo Państwu polecam, o doktrynie Polaków. Rał przeprowadził takie badania dotyczące polskiego sposobu myślenia, takiego polskiego modusu. I okazuje się, że jesteśmy bardzo arystotelesowscy, tylko u nas rodzina jest nad państwem, a tam odwrotnie. Ale podobnie jak pojęcie natury jest u nas obecne, dobra wspólnego, bardzo to ciekawe, zupełnie inaczej niż w wielu krajach europejskich. Ktoś powie złośliwie, że jesteśmy przednowocześni i może coś jest na rzeczy. Ale wracając do tamtego wzorca. Oni myślą o polityce jako rozwiązaniu pewnej cechy ludzkiej natury zasadniczej albo pewnego defektu ludzkiej natury, jakim jest niesamowystarczalność. Człowiek jest polityczny, bo jest niesamowystarczalny. No jest oczywiście niesamowystarczalny na tym pierwszym poziomie, prawda? Czyli bez innych ludzi nie zapewni się ani bezpieczeństwa, ani strawy, ani ubrania. No to jest potrzebne, a jeśli to będzie bardzo, bardzo kulawe. Ale jest również niesamowystarczalny na tym wyższym poziomie duchowym. Znaczy, to jest tak, że tak jak nie można być hojnym bez pieniędzy, to nie można być w pełnym tego słowa znaczeniu sprawiedliwym bez innych ludzi. Prawda? Znaczy, żebyśmy stali się doskonali również duchowo, albo przede wszystkim duchowo, to potrzebujemy tej struktury, jaką jest państwo. Stąd taka niezwykle wysoka pozycja państwa w myśleniu greckim i rzymskim, bo jeśli Arystoteles powiada, że jesteśmy zwierzętami politycznymi, no to poza polityką jesteśmy zwierzętami, prawda? Znaczy to jest taka i to jest pewna szalona pułapka tego sposobu myślenia. Wielki jego problem, wielki jego kłopot, który próbuje przezwyciężyć ten drugi religijny sposób myślenia, o czym za chwilę powiem, ale jeszcze skupmy się na tym myśleniu politycznym. Jeśli przyjmujemy, że rzeczywistość polityczna jest tą, która rodzi cnoty, dobro, szczęście, prawda? Ona posiada tę zdolność, to automatycznie wszystko to, co polityczne, staje się synonimem tego wszystkiego, co dobre i duchowe. Prawda? Znaczy, ktoś jest niepolityczny, to zarazem jest negacją tego wszystkiego, co przysługuje byciu politycznym. Prawda? To dziwne. My już myślimy w sposób taki bardzo głęboko chrześcijański, więc szalenie trudno nam sobie to wyobrazić. Ale jak Homer próbował sobie wyobrazić ludzi żyjących poza tym, co polityczne, to temu służy ta opowieść o cyklopach. Prawda? Bo oni nie znają zgromadzeń, czyli nie mają żadnej struktury politycznej. Żyją w takim czymś, są porozrzucani i w związku z tym stanowią zaprzeczenie wszystkich ludzkich cech. Prawda? Nie dlatego, że są nierozumni, czy nie są niepodobni do ludzi. Prawda? Jedno oko też w tym nie przeszkadza. Prawda? To znaczy, można być człowiekiem z jednym okiem, prawda? A bez polityki okazuje się, że nie można być ludziom podobnym. Kanibalizm, bezbożność, niezdolność prowadzenia upraw, brak domów, to, że on mieszka w jaskini polifem, prawda? Nie bierze się znikąd. Oni są nieludcy. Taka jest ta rzeczywistość poza polis. Tak. Tak więc człowiek polityczny staje się pewnym paradygmatem człowieka dobrego, prawda? Znaczy jesteś polityczny, masz szansę. To nie znaczy, to nie jest synonim, prawda? To nie jest tak, że polityczność już daje wszystkie cnoty, ale wytwarza warunki, poza którymi niemożliwe jest. No niemożliwa jest ludzka pełnia, mówiąc w największym skrócie. Niemożliwa jest ludzka doskonałość. I ja bym powiedział tak, zwykle wykład o Grekach na tym się kończy, prawda? Tu się zamyka, referujemy politykę Arystotelesa i tu sprawa się zamyka, a ja tymczasem proponuję, żebyśmy zrobili krok w stronę religii, gdzie bardzo żywa jest myśl o ograniczeniach tego sposobu myślenia. Szczególnie widoczna jest w pasjonującej mnie od już chyba z górą 10 lat religijności dionizyjskiej, która z niezwykłą subtelnością penetruje ograniczenia tej wizji zabsolutyzowanych reguł politycznego myślenia. Prawda? Znaczy polityczność jako efekt, jako owoc sposobu, w jaki rozum rozprawia się z ludzką niedoskonałością, z jaką rozprawia się z nim wspólnota, wytwarza pewne reguły, które w obszarze tego, co polityczne, wydają się regułami absolutnymi. Prawda? Absolutnymi. Znaczy są racjonalne, prawda? Prowadzą do szczęścia, są dobre, cnotliwe. Wydaje się, że leżą poza obszarem krytyki. Tymczasem nagle okazuje się, że doświadczamy rozmaitych epifanii boskości, które wywołują rezonans w ludzkiej naturze. Tajemniczy, dziwny rezonans, prawda? Jest coś w człowieku, co rezonuje z głosem, który kłóci się z postulatami rozumu politycznego. Rezonuje coś w nas, odpowiada. Powie ktoś wariaci, prawda? Słyszą głosy. O tym konflikcie między rozumem, prawda, a tą Bożą misją, wezwaniem, tym rezonansem na poziomie moralnego konfliktu opowiada w księgach Starego Testamentu opowieść o Abrahamie, prawda? To jest ten rodzaj konfliktu, prawda? Grecy od razu przenoszą go w obszar tego, co polityczne, bo polityczność jest ich naturalnym żywiołem, prawda? To jest ta sama historia, którą czytamy, ta historia o Bogu, który mówi ojcu, zabij swojego syna, prawda? Zabij swojego syna. Historia, na którą jedna z tych wielu historii, na którymi przechodzimy w butach siedmiomilowych. Grecy zadają ją sobie w kontekście politycznym od razu, prawda? I to są opowieści, które oni traktują z najwyższą powagą. Najwyższą powagą. Tuż obok, na południowym zboczu Areopagu rozsiadł się teatr Dionizosa i tam w świątyni Pauzaniasz oglądał program ikonograficzny 6 takich obrazów opowiadających mity dionizyjskie. I drugi i trzeci opowiada o straszliwym, znanym powszechnie, reprodukowanym w tysiącach wersji w malarstwie wazowym opowieści o Likurgu i Penteuszu. Ta pierwsza pochodzi, znamy ją, jej najstarszą wersję znamy z Iliady Homerowej. Waham się, ile mam czasu. Nie wiem, tak z 10 minut pewnie jeszcze, nie więcej. Dobrze, to nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest opowieść o... Ona ma bardzo długą tradycję, bo ona się zaczyna u Homera i potem ma dziesiątki wariantów, aż po któryś tam wiek naszej ery Nossa Spanopolis. Ale to, co jest w niej istotne, to jest to, że Likurg jest królem, jak powiada w Antygonie, jak się dowiadujemy z Antygony, trackich Edonów. I on postanawia wygnać ze swojego królestwa małego Dionizosa i jego piastunki. U Homera to jest dziwna, taka straszna, krwawa scena. Można się domyślać tam jakiegoś mordu, bo on, ten sam Likur, który jest w pierwszych wersach tej opowieści nazywany krzepkim, jest już mężobójcą w kilka wersów później. To jest bardzo jakaś mroczna historia i ona rzeczywiście uchodziła za coś strasznego, za coś strasznego. Dionizos chroni się w morzu u nimfy Tetydy, potem jej odpłaci piękną wazą na prochy jej syna, nosząc we wdzięcznej pamięci ten ratunek. Ale tam prawdopodobnie te niańki zostają wymordowane. W późniejszych wersjach dzieje się rzecz jeszcze dziwniejsza. Otóż Likurg to jest u pseudo-Hyginusa i pseudo-Apollodora głównie, chociaż oczywiście tych wariantów jest dużo więcej, ale te dwie opowieści wydają mi się najciekawsze. I on dokonuje, bo co on robi? Tam jest jakiś konflikt między tym, co polityczne, a tym, co religijne. Tylko to nie jest nasz konflikt profanum z sacrum, bo król jest reprezentantem Zeusa, jest reprezentantem boskiego porządku. Dionizos coś zakłóca, wywołuje jakiś niepokój. Król chce go wyrzucić. Ten niepokój łączy się, wiemy to z późniejszych wersji, z winem, z rozprzężeniem, z dziwnymi obyczajami naruszającymi reguły życia, prawda? Właśnie te reguły politycznego rozumu. Likurg w imię politycznego rozumu, powiedzielibyśmy porządku publicznego, postanawia zrobić, po prostu wprowadzić ład. I okazuje się, że występując w obronie tego porządku, dokonuje agresji na człowieczeństwie w ogóle. W wersjach malarskich, co niesłychanie ciekawe, i w późnych wersjach tekstowych, niańki, które on atakuje, zamieniają się, to na przykład, zwłaszcza w rzymskiej mozaice z okolic III wieku i tej, którą znamy, one się zamieniają w winorośle, tak jakby dochodziło do epifanii ludzkiej natury. Atak, próba wygnania Boga z kraju skutkuje odkryciem dionizyjskiej natury człowieka. W człowieku jest coś, co nie mieści się w tym porządku politycznym. Dlatego Likurg w rozmaitych wariantach, na przykład występując przecież w obronie królestwa i rodziny, prawda, morduje swoich najbliższych, morduje żonę, jest taki niesłychany przerys, już nie mamy oryginału, w którym Dryjas, jego syn, trzymał, pasuje go ramionami, próbuje zatrzymać ojca, który wznosi topór nad własną żoną. Jest w kolekcji Czartoryskich w Krakowie, jest taka kalpis czarnofigurowa, która pokazuje Dionizosa, który trzyma łozę winnego krzewu nad głową swojego syna Dryjasa, który siedzi na ołtarzu. Po drugiej stronie jest Likurg z wzniesionym labrysem. To jest taki o podwójnym ostrze topór. Widzisz, go nazywa Bipeniferos Likurgos. Jest taki. I co to znaczy, prawda? To znaczy, że u pseudo Apollodora, przekonany, że wykorzenia znienawidzony winny krzew z kraju, odrąbuje ramiona swojego syna, prawda? Znaczy, to jest jeden z najbardziej, moim zdaniem, przejmujących obrazów, jakie starożytna wyobraźnia dała, pokazując, jak wygląda człowiek, z którego próbuje się wykarczować pierwiastek religijny nie mieszczący się w polityce. To jest kadłub. Prawda? I trup. Kadłub i trup. To jest przedsięwzięcie likurgowe. O tym jest oczywiście w ogromnym stopniu również Dużo lepiej, o tym są dużo lepiej znane bakchantki Eurypidesa, których nie będę tutaj już streszczał, ale ten obraz, prawda? Ten obraz, to coś, co się nie mieści. I teraz oczywiście to są obrazy negatywne, prawda? Znaczy one pokazują te momenty, kiedy próba gwałtownej obrony rzeczywistości politycznej przed tym, co religijne, no jak się kończy, prawda? Dla Likurga kończy się strasznie. W rozmaitych oczywiście wersjach spotykają go różne rodzaje śmierci, ale ten jeden z najbardziej przejmujących obrazów to jest moment, to jest obraz rozdarcia go przez poddanych. Tam dzieją się rzeczy straszne, prawda? Wygnanie Dionizosa skutkuje na przykład najpierw zabiciem własnej rodziny, najbliższych. Ktoś, kto zwraca się przeciwko Bogu, niszczy to wszystko, w imieniu czego występował w obronie. Zabija własną rodzinę. Wersja Polodora jest bardzo ciekawa, bo tam pojawia się, tak się myślałem, czy Eliot znał Apolodora. Pewnie znał, bo tam się pojawia Gea Carpus. Ziemia jałowa, ziemia bezowocna. I bogowie obiecują poddanym, że jak zamordują Likurga, to wtedy będzie Karpoforos. Zostanie tak przywrócony. I on zostaje rozdarty. To jest najbardziej przejmujący obraz stazis, jaki w ogóle sobie można wyobrazić. Prawda? Król, który jest reprezentantem państwa, zostaje rozdarty. Państwo zostaje podzielone, rozdarte. Oczywiście religijność dionizyjska nie niesie tylko obrazów grozy, chociaż trzeba przyznać, w tej dziedzinie jej geniusz jest niezrównany. Niesie również pewną nadzieję i ona jest nieoczywista i trudna i łączy się z pewną wizją pogodzenia rzeczywistości na bardzo trudnych warunkach, bo jest pogodzeniem się na rzeczywistość tragiczną. Nie mam już czasu, żeby opowiadać Państwu mit Hefajstosa, prawdopodobnie najważniejszy dla tej religijności. On opowiada, w jaki sposób Dionizos godzi sprzeczności, ale nie poprzez rozwiązywanie ich, tylko poprzez zawieszanie ich, poprzez odprężenie. To jest bardzo ciekawy koncept. Ale też ta religijność wytwarza przestrzeń do namysłu nad tym, kim mógłby być człowiek religijny, no kim innym niż tylko cyklopem homerowym, prawda? I czy w ogóle kim mogłoby być człowieczeństwo po wydestylowaniu z polityczności? Czy ono jest w ogóle możliwe? Bardzo intrygujące pytanie, wytwarzające taką do domysłu, do rekonstrukcji, bardzo intrygującą antropologię, która polega na spotkaniu dziwnym i paradoksalnym z perspektywy greckiej filozoficznej tradycji, spotkaniu cielesności z boskością, tak jakby z pominięciem tego wszystkiego, co należy do polis. No bo skoro rozum, cnota i to wszystko należy do państwa, to spotkanie poza państwem jest spotkaniem, no właśnie, mówiliśmy, zoon politikon, prawda? Jeśli człowiek jest zwierzęciem politycznym, to poza politycznością jest zwierzęciem, tak? Czyli tym, co spotyka Bóg podczas bachanaliów, to jest, no właśnie, co to jest, prawda? Mówię, my jesteśmy bardzo już chrześcijańscy, nawet jak próbujemy na chwilę to zawiesić, no powiem, jest dzieckiem Bożym, prawda? No, Grecy nie mieli tak dobrze. To jest to coś, co zostaje. Ale co to jest? I czy to jest rzeczywiście jednostka wyzwolona z polityczności? Czy to jeszcze jest jednostka? A może to jest już tylko czysta zmienność, która okazuje się boską? Może to już jest czysta gignetyczność, która uzyskuje status czegoś świętego, bezspornie, ale przecież nie ludzkiego. Prawda? Ale przecież nie ludzkiego. Wydaje mi się, że ta antropologia, pięknie zresztą przedstawiona w chyba jednym z najpiękniejszych mitów, kim jest mit o Ariadnie, bo to jest w istocie opowieść o tym, jak człowiek wydobywa się z polityczności, prawda? Ariadna w katalogach zbrodniarek jest obok Medei, najgorszych zbrodniarek starożytności. To jest postać odrażająca, prawda? Dla człowieka myślącego politycznie. Ona zdradza własną ojczyznę, własnego ojca. Pomaga zamordować własnego brata. Minotaur jest jej bratem. Jest taka Jest taki Kyliks, który kiedyś jakoś tak mi to uświadomił, piękny, w którym ich wspólna matka karmi piersią małego minotaura siedzącego na jej kolanach. To jest jej brat, ona się z nim wychowała, prawda? Komu ona pomaga zamordować brata, prawda? Księciu wrogiego, no, z państwa jednak, prawda? Z nim ucieka ze swojej ojczyzny. I on ją, Homera na Dii, w późniejszych wersjach na Naxos porzuca. Znaczy to jest jakaś bardzo dziwna opowieść, straszna i przerażająca, którą można czytać jako taki dziwny itinerarium mentis ad deum, prawda? Taką opowieść o duszy, która przez zaprzeczenia zmierza do Boga wbrew sobie, prawda? Przez sekwencję zaprzeczeń, takich negacji. Ona może jest zbrodniarką, a może tylko w ten sposób pokazujemy, że ona nie jest tym, co uchodzi za dobre. Może ona nie jest zła, tylko tak jak u pseudo-Dionizosa, to jest niedobre. Tak, tak jak pseudo-Dionizy mówi, jeśli chcemy zrozumieć Boga, musimy pogodzić się z negatywnym orzekaniem o pozytywnych cechach. Być może jest to po prostu apofatyka, ale w tej apofatyce jest coś strasznego. Bo ona jest jednak straszna. I to coś, co jest niczym, spotyka Dionizos i poślubia. Poślubia. To jest jedyna znana w mitologii małżonka Dionizosa. Nigdy nie połączył się z żadną kobietą poza Ariadną. Ją spotyka na Naxos i ją bierze za żonę. Czym jest ona, czym jest to coś na Naxos, to coś zawieszone między dwoma poleis, prawda? Między Kretą i Attyką, prawda? W środku, tak w tej przestrzeni, gdzie te fale cywilizacji nie docierają, prawda? Czy ona jest jeszcze człowiekiem, czy już nie jest człowiekiem, prawda? Może ona jest czystą naturą i zmiennością, czy nie, prawda? Jest taka piękna zresztą aria Monteverdiego z zaginionej w całości opery o Ariadnie na Naxos. I to jest zresztą opery, która powstawała w jakimś straszliwych warunkach. Monteverdi zaczął ją pisać tuż po śmierci swojej żony. Zamówienie go przygniotło. Zresztą ślub, na który była przygotowana ta opera, z powodu tego, że jego zawałki przesunięto w ogóle o kilka miesięcy, więc wyobrażam sobie, że presja, w jakiej on to robił, musiała być nieprawdopodobna. I z całej opery zachowała się ta jedna aria, ale aria niezwykła zupełnie. Posłuchajcie sobie państwo jej dzisiaj wieczorem, jeśli jej nie znacie. I ona tam śpiewa: Lasciate mi morire, pozwólcie mi umrzeć. Jak słucham tej arii, to myślę sobie, że ta liczba mnoga to jest jedyny ślad polityczności, jaki zostaje. Liczba mnoga, jedyny ślad polityczności w Ariadnie, na tej skale, gdzie są tylko dzikie zwierzęta, prawda? Mit idzie bardzo daleko. Sen jest bratem śmierci, jak pamiętają choćby czytelnicy Sienkiewicza, bo to tam często ten wątek pada, prawda? Ona zasypia i w malarstwie wazowym wlewa amor jej niepamięć do głowy. Ona jakby zostaje całkowicie zresetowana. Wszystko, co polityczne, zostaje z niej wycięte. W ogóle nieprawdopodobny pomysł. Nieprawdopodobny eksperyment, a jednak w jakimś sensie niewystarczający, prawda? Ta odpowiedź nie zostaje spełniona. On bardzo porusza potem wyobraźnię chrześcijańską Filipowi Doroszewskiemu, przyjacielowi mojemu i przewodnikowi, tak jak Jan, który drugim jest moim tutaj mistrzem, trudnych dla mnie obszarach filologicznych. Zawdzięczam Filipowi taką mozaikę z Micho Muzeum z japońskiego, w której to jest mozaika prawdopodobnie z okolic III wieku z Syrii. Tam jest Epifania Dionizosa na Naxos. Bardzo piękna robota. Jest potężny taki Dionizos w rozwianym płaszczu. Widać, że to jest takie zjawienie się boskości. Śpi Ariadna. To jest taki topos powtarzający się. On jest orszakiem towarzyszącym w rozwianym płaszczu, zarazem wpatrzony miłośnie w Ariadnę. Na jej biodrze pląsa amor. Ona śpi. I ktoś umieszcza, ktoś, nie wiadomo kiedy, umieścił pod piersią Dionizosa czerwony ślad. Ty nagle przenosi to w sposób, niepodobna się powstrzymać w obszar chrześcijańskich skojarzeń. Znaczy ten Dionizos w tak oczywisty sposób natychmiast zaczyna przypominać zmartwychwstałego Chrystusa. Kuratorzy tego muzeum są ostrożni. Mówią, że być może ktoś dokonał chrystianizacji tego wizerunku. Nie wiemy na pewno, ale to bardzo pociągające. Przychodzący Bóg do kogoś, kto zostaje całkowicie poniżony. Prawda? W porządku ludzkim jest już nikim. Prawda? I to coś, co zostaje po zanegowaniu wszystkiego, jest tym czymś, co spotyka Boga. Prawda? Nie ze względu na swoją nikczemność, ale mimo swojej nikczemności. To w ogóle nieprawdopodobny obraz, zarazem pokazujący, jak daleko idzie to myślenie, które jest poszukiwaniem i jak ono zbliża się do chrześcijańskiego obszaru, a zarazem też jak nie zaspokaja pewnej potrzeby, prawda? Nie zaspokaja potrzeby odpowiedzi na pytanie o to, kim byłbym, gdybym był Ariadną. Prawda? Kim bym był? I mam wrażenie, że to jest właśnie pytanie, które zadaje sobie Jan w swojej Ewangelii. I to jest nauka, którą próbuje nam przekazać. W dwóch fundamentalnych obrazach, poprzedzonych właśnie tą uwagą o słowu, które stało się ciałem. Pierwszy z nich to jest najdziwaczniejsza być może i najbardziej szokująca w starożytności część Janowej opowieści, czyli opowieść o Kanie Galilejskiej. Drugi rozdział. Pewien rodzaj kaznodziejstwa utrwalił w nas taki obraz, że Pan Jezus idzie na takie miłe, sympatyczne spotkanie biednych ludzi, prawda? Tam skromniutko siada razem ze swoimi uczniami, prawda? Tym biedakom brakuje wina. No i Pan Jezus wielkodusznie pomaga im tak uniknąć wstydu. O, to jest tam, powiedział, to jest ta taka wersja, którą ja sobie tak zapisałem z tych obrazów, dopóki nie zacząłem tego czytać uważnie. No to jest oczywiście bujda, no to w ogóle wszystko wygląda inaczej. No, takie wesela trwały tydzień, to jest po prostu straszliwe chlanie. Nieprawdopodobne. No, Chrystus pierwsze kroki kieruje na wesele. Wesele w wszystkich kulturach jest po prostu wielkim świętem prokreacji. To jest zasadniczy sens wesela. Prawda? To jest to, co się tam odbywa. Prawda? To jest połączenie, samo słowo gamos jest po prostu połączeniem. Prawda? Tak to tutaj brzmi. No. On tam idzie, prawda? I tam idzie w pierwszych słowach i jaki jest ten cud? To nie są żadni biedni ludzie. Znaczy gospodarz weselny to jest w ogóle przywilej najbogatszych, prawda? Stągwie kamienne, archeolodzy to potwierdzą, są wyłącznie w domach ludzi bardzo zamożnych. Idzie na wielką bibę do bogatego domu. Jan to kiedyś policzył. To jest z grubsza biorąc 800 butelek na dzisiejsze. To jest to, co Pan Jezus funduje towarzystwu, prawda? Także to nie jest tak, że tam buteleczkę, prawda, takiego wina porzeczkowego, prawda, ciocia przyniosła skromnie, prawda, i mówi, tu się napijcie tak troszeczkę. Nie, to jest, jeśli pójść tropem biblistów, którzy powiadają, że Jan odnosi się do struktury Księgi Rodzajów, no to oczywiście łatwo w to uwierzyć, czytając incipit obu ksiąg, prawda, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, na początku było słowo, prawda? To powiada się czasem w komentarzach, że to w tej strukturze Kana to jest odpowiednik stworzenia człowieka, prawda? To jest takie wielkie potwierdzenie, że ta rzeczywistość, którą w greckim myśleniu uświęcał Dionizos, prawda? Ta zmienność, która zostaje po wydobyciu jej z polityki i rozumności, jest dobra. Jest dobra. Jest dobra zarówno w logice myślenia żydowskiego, prawda? Jest dobra, to jest podtrzymanie tej nauki, jak i w kontekście rzeczywistości myślenia religijnego greckiego, bo Kana jest. No nie starczy mi czasu na przewód dokładny, więc odsyłam Państwa choćby do Hankra, ale to jest dionizyjskie wydarzenie. No, u Achillesa Tatiusa, syryjskiego pisarza z tego mniej więcej okresu, jest cud przemiany przez Dionizosa wody w wino. Znaczy to jest, niektórzy mówią, że to jest brakujące ogniwo, ale to jest oczywiste. W ogóle od Kany kilka mil, chyba 8 mil, była jedna z najważniejszych świątyń dionizyjskich. Żydzi po machabejskich powstaniach zachowywali się tak, jakby tego helenizmu nie było wokół, ale oczywiście byli zanurzeni w tym helenizmie bardzo głęboko. Oni tak się zachowywali, ponieważ no, tam doszło do strasznych rzeczy. No, przecież w Jerozolimie odprawiano wielkie Dionizja, proszę Państwa, no, wtedy. To znaczy jakby ten, więc to była pewna strategia, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Chrystus, żeby było jasne, ja nie jestem Kosidowskim, prawda? Znaczy nie pomylcie mnie Państwo z Kosidowskim, tylko o to proszę. To jest, tu nie chodzi mi o ściąganie czy o coś takiego. Tu chodzi o pewien świadomy sygnał. Ja tu nie stąpam po jakichś bardzo niebezpiecznych terenach. Papież Benedykt XVI w swoim Jezusie Chrystusie pisze przy tej okazji, tonem języka, tonem człowieka, który nie tylko jest uczonym, ale i ma władzę. Tak uczony nie mógłby napisać, że nie zabrania się myśleć o dionizyjskim wymiarze Kany. Zwykły profesor nie mógłby tak napisać, ale papież może. Nie zabrania się o tym myśleć, bo to oczywiście nie jest konieczne. Znaczy, można sobie o tym nie myśleć, ale dane archeologiczne i rozmaite inne wydają się wskazywać, że to jest racja. Co potwierdza Chrystus w Kanie? To jest dla mnie ciekawe, tą dziwną decyzją, prawda? Znaczy, patrzcie Państwo, nie idzie najpierw do ubogich, prawda, żeby ich podeprzeć, nie idzie do chorych, ale idzie w miejsce, na mnie to ciąży jeszcze tak mocno, możliwe, że to jest jakaś blaga, ja nie jestem historykiem obyczaju żydowskiego w tym czasie, ale ja mieszkałem w Afryce, ja wiem, czym jest wesele w takim kraju. Znaczy, to jest po prostu, no, to jest tak, no właśnie, tam się afirmuje rzeczywistość zmysłową we wszystkich możliwych wymiarach. I właśnie tam udaje się słowo, które stało się mięsem, prawda? Tam idzie w pierwszych krokach i tam dokonuje aktu jeszcze symbolicznie dionizyjskiego, prawda? Powtarzając gest Dionizosa. Bo i to już tak bardzo skracając, ale jest taka fraza, którą lubię, Kereniego, jednego z tych wielkich piszących o Dionizosie, który mówi, że Dionizos przenosi życie w obszar wiecznego życia. Wiecznego życia. To jest ta zagadka, prawda? Czym jest ta Ariadna bez polityczności? Na pewno jest wiecznym życiem, prawda? Znaczy jest podniesioną do godności boskiej stawaniem się i umieraniem i rodzeniem, prawda? Znaczy jest tym czymś. I to uzyskuje potwierdzenie w Kanie. Potwierdzenie, prawda? Woda staje się winem, prawda? Wino jest owocem tej zmienności ludzkiego świata, prawda? Nieustannej. I ta historia kończy się kilka rozdziałów dalej, w 15 rozdziale, w którym mam wrażenie zamykają się wszystkie te wątki, gdzie Chrystus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Czyli ja jestem w pewnym sensie, bym powiedział tak, lepiej nie mówić rzeczy, które nie zostały powiedziane, ale można powiedzieć tak, w pewnym sensie jestem prawdziwym Dionizosem. Nie jestem Dionizosem ani drugim Dionizosem. Tamten był w jakimś sensie nieprawdziwy. W jakimś sensie nieprawdziwy. I tam konstytuuje zasadę polityczności. Zasadę polityczności. Ariadna, gdyby była chrześcijanką, nie musiałaby stać się niczym, ponieważ mogłaby zostać wszczepiona w ten krzew winny, tak jak łoza. Jak łoza, mogłaby owocować, nie byłaby bezcelowa, nie byłaby bezowocna. Wygnanie jej z państwa nie pozbawiłoby jej istnienia, bo stałaby się elementem polityczności uniwersalnej i wiecznej, jaką tworzy Chrystus i Kościół. To domyka ten wielki proces i to czyni moim zdaniem chrześcijańską odpowiedź na te starożytne dylematy, które nie mogły sobie z całością poradzić, tak poruszającą, że mimo wielka i bardzo zażarta rywalizacja, religia dionizyjska była prawdopodobnie najpoważniejszym konkurentem chrześcijaństwa w starożytności, aż do VI wieku mamy rozmaite świadectwa ich żywotności. Religią pod wieloma względami bardzo podobną, co bardzo niepokoiło chrześcijan, do religii Chrystusowej. Mówimy wszak o Bogu, który jest owocem związku kobiety i najwyższego Boga, który pochodzi ze wschodu, w którego liturgii pojawia się wino, który został zabity i zmartwychwstał. Prawda? Znaczy, tych podobieństw jest tak dużo, że w połowie II wieku, co wiemy ze świadectwa Justyna Męczennika, rzecz wywoływać musiała poważny niepokój. Prawda? Ale jeśli to odpowiedź chrześcijańska okazała się silniejsza, to wierzę, że również dlatego, że pytania, które zadawała religia dionizyjska, znajdowały głębokie i zadowalające odpowiedzi tylko w tej nauce. W tej nauce. Znaczy, ona dawała odpowiedź, która była odpowiedzią nie częściową, a całościową, którą dionizyjska religia zapowiada i obiecuje, ale której nie wypełnia. Bardzo Państwu dziękuję.